Regionalny Ośrodek Kultury w Zatorze przedstawia Tadeusz Dołęga-Mostowicz, kariera Nikodema Dyzmy. Czyta Łukasz Dziedzic. Krzepicki przywitał się szarmancko. Jego przesadnie rozrzucone ruchy, uderzająca swoboda w obejściu i nosowe brzmienie głosu nie podobały się Nikodemowi z miejsca, chociaż przyznać musiał w duchu, że jest on przystojny, a może znacznie ładniejszy od sekretarza sądu w Łyskowie, pana Jurczaka, który był na cały powiat znanym pogromcą niewieścich serc. Niezmiernie cieszę się, że mam zaszczyt poznać szanownego pana, o którym tyle miałem szczęścia słyszeć, rzekł Krzepicki, siadając i wysoko podciągając nogawkę. Dyzma postanowił mieć się na baczności przed tym człowiekiem, który od razu wydał mu się przebiegłym i nieszczerym. To też odparł wymijająco. Ludzie jak ludzie, zawsze coś mówią. Pan wybaczy, odezwała się pani Przełęska, ale właśnie dopiero od pana Krzepickiego dowiedziałam się, że pan jest tak wybitnym politykiem. Przyznaję się ze wstydem, że my kobiety w sprawach politycznych jesteśmy ignorantkami. O, nie przesadzajmy, zaprzeczył Krzepicki i podciągnął drugą nogawkę. Dyzma nie wiedział, co powiedzieć i tylko chrząknął. Na ratunek przyszedł mu służący, który zjawił się z oznajmieniem, że podano do stołu. Podczas obiadu pani Przełęska i Krzepicki, którego raz nazywała po nazwisku, to znów panem Zyziem, zaczęli wypytywać Dyzmę o sprawy koborowskie. Pani Przełęska interesowała się głównie kwestią stosunku tej nieszczęśliwej Niny do brata i do męża, natomiast pan Zyzio zasypywał Nikodema pytaniami dotyczącymi dochodów Kunickiego i wartości majątku. Dyzma starał się odpowiadać najkrócej, by jakimś nieopatrznym zwrotem nie zdradzić tego, że właściwie ma bardzo mało wiadomości w tych kwestiach. A niech szanowny pan raczy powiedzieć, czy choroba umysłowa Żorża jest tak rzucająca się w oczy, że niepodobna myśleć o jego uwłasnowolnieniu? Bo ja wiem, wariat to on jest, ale może by potrafił zapanować nad sobą. Słuszne spostrzeżenie, potwierdziła pani Przełęska. Właśnie jego choroba polega na zaniku ośrodków hamujących, lecz sądzę, że gdy pojmie konieczność trzymania języka na wodzy, potrafi wytrwać bodaj przez krótki czas.
Chyba, potwierdził Dyzma.
Mam tylko obawę, ciągnęła pani Przełęska, czy Nina zgodzi się na nasze plany.
Wzruszył ramionami Krzepicki.
A po co ona ma je znać? Zrobi się wszystko po cichutku, najważniejszą rzeczą jest znaleźć odpowiednie wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale o to kłopotać się nie potrzebujemy, skoro szczęśliwy los dał nam, jako sprzymierzeńca, wielce szanownego pana, nieprawdaż?
Ach, co za szczęście, zawołała pani Przełęska, że pan, właśnie pan, kolega Żorża i jego przyjaciel spotkał go teraz.
Na kawę przeszli do małego saloniku. Tutaj Krzepicki wyjął notes i ołówek, po czym zaczął. Pozwoliłem sobie przygotować coś w rodzaju małego referaciku. Państwo pozwolą. Otóż całokształt sprawy przedstawia się jak następuje. Wiemy, że Hochstapler nazwiskiem Leon Kunik, lat 66, syn maglarki Genowefy Kunikówny, urodzony w Krakowie, podejrzany był o paserstwo, co uwidocznione jest w kartotece lwowskiej policji. Następnie trudnił się lichwiarstwem i, jako lichwiarz, opętał rodzinę Ponimirskich i podstępem wyzuł ją z majątku. Pani Kunicka, przerwał Nikodem, twierdzi, że bynajmniej nie podstępem. No, naturalnie, ale każdą rzecz można różnie interpretować. Już jeśli prokurator otrzyma odpowiednią instrukcję z góry, to da sobie radę. Wiemy następnie, że Kunik przed 9 laty uzyskał dowody osobiste, w których zmieniono mu nazwisko na Kunicki i dodano imię ojca. To już jawny kryminał. Następnie znamy wszyscy proces jego o dostawę podkładów kolejowych. Wówczas niestety nie zostało wyświetlone, nie dało się udowodnić, że podkłady w ogóle nie istniały. Kunicki wykazał się autentycznymi dokumentami stwierdzającymi jego niewinność, ale nie ulega wątpliwości, że dokumenty te uzyskał w nieuczciwy sposób. Przecie ten urzędnik kolejowy, który je wystawił, uciekł i przepadł jak kamfora. Wszystko to można odgrzebać i powtórnie wyciągnąć przed kratki sądowe. Jak państwo sądzą?
Oczywiście, zawołała pani Przełęska.
I mnie się tak zdaje, powiedział Dyzma, przyglądając się nieufnie spiczastej twarzy Krzepickiego. Nieustanna ruchliwość jej mięśni i połyskliwość oczu robiły wrażenie natężonej czujności i pogotowia. Oblizał teraz końcem języka górną wargę i dodał. Najważniejszą wszakże rzeczą jest odebranie mu Koborowa i tu zaczynają się trudności. Nominalną właścicielką jest przecie pani Nina. A ona na to nie pójdzie.
Na pewno nie pójdzie, przytaknął Dyzma.
Otóż właśnie, ciągnął Krzepicki. Pozostaje nam wtedy jedyne wyjście. Żorż musi wystąpić ze skargą do prokuratora na Kunickiego.
Ta zaś między innymi powinna zawierać zarzut, że Kunicki wymusza na siostrze oskarżyciela fałszywe zeznania. Otóż oskarżenie takie może wystosować Georges jedynie wówczas, gdy zostanie uwłasnowolniony. Dlatego też zacząć należy od uzyskania od władz sądowych zarządzenia, aby stan umysłu Georgesa został ponownie zbadany. Radziłem się adwokata. Ten powiada, że taka rewizja w zasadzie jest możliwa. Trzeba tylko, by o taką rewizję wniósł ktoś z krewnych Georgesa. Ja za żadne skarby, protestowała pani Przełęska. Za żadne skarby. Już dość miałam przykrości. Tego by jeszcze brakowało, żeby moje nazwisko było szargane w prasie. No dobrze, pani Fino, odparł Krzepicki nieco poirytowanym głosem. W takim razie jest pani zdania, że zrobi to Nina. Nie, zaprzeczył Dyzma. Pani Nina palcem nie ruszy. A Georges nie ma więcej krewnych, zaznaczył Krzepicki, wystawiając palec wskazujący z niezwykle długim i lśniącym paznokciem. Wszystko jedno. Ja nie będę się mieszała do tego. Wszystko jedno. Twarz Krzepickiego nabrała złego wyrazu. Dobrze, rzekł zimno, zatem nie mamy o czym mówić. Stawia pani krzyżyk na tych 40 000, które winien jest pani i mnie, Georges, no i krzyżyk na małżeństwie Biby Hulczyńskiej. Zapanowało milczenie. Szkoda tylko dorzucił, żeśmy trudzili wielce szanownego pana. Kiedy ja nie mogę, naprawdę nie mogę, uparcie broniła się pani Przełęska. Nie pali się, powiedział po chwili Nikodem. Można przecież odłożyć sprawę na później. Może tymczasem znajdzie się jakaś rada, dorzuciła z ulgą pani Przełęska. Krzepicki zerwał się z krzesła. Tymczasem jest to, że pieniądze są mi potrzebne do zarżnięcia. No więc postaram się znaleźć coś dla pana, nieśmiało bąknęła pani Przełęska. Ach, machnął ręką Krzepicki z lekceważeniem. Znowu 500 złotych czy 1000. Pani Przełęska poczerwieniała. Może zostawi pan tę kwestię na później. Nie sądzę, by to miało interesować pana Dyzmę. Przepraszam, burknął od niechcenia. Może panowie jeszcze kawy pozwolą? Napełniła filiżanki i dodała. A może jednak pan Dyzma potrafiłby wywrzeć odpowiedni wpływ na Ninę, skoro ona również męża nie znosi? Wygląda pan na człowieka, który może łamać przeszkody i naginać charaktery. Tak, tylko jaki pan w tym miałby interes? Cynicznie rzucił Krzepicki. Ależ panie Zyziu, zaoponowała pani Przełęska. Pan Dyzma jest przyjacielem Georgesa, nieprawdaż? A to chyba motyw wystarczający. Krzepicki skrzywił się i strzepnął palcami. Bądźmy szczerzy. Ja nie wierzę w platoniczne kombinacje. Pan daruje, wielce szanowny panie Nikodemie, ale nie wierzę. To też sądzę, że i pan, jako człowiek realny, mówmy po prostu, czy Georges zainteresował pana materialnie w całej sprawie? Jak to? Zapytał Dyzma. No czy pana zainteresował? Niby czy obiecał mi zapłacić? Pani Przełęska, sądząc, że Dyzma się obraził, zaczęła go przepraszać i wyjaśniać, że przecież pan Krzepicki nie to by najmniej miał na myśli, żeby tego za złe mu nie brać i tak dalej. Zresztą sam rzekomy winowajca zreflektował się i wyjaśnił, że miał na myśli obawę o wydatki, jakie wielce szanowny pan mógłby mieć w związku ze sprawą Georgesa. Widząc, że w ogóle rzecz się nie klei, pani Przełęska wystąpiła z projektem odłożenia decydującej rozmowy, a gdy dowiedziała się, że Dyzma zabawi w Warszawie może nawet 2 tygodnie, zaprosiła go na przyszły wtorek na brydża. Dyzma podziękował, mówiąc, że w brydża grać nie umie, lecz zgodził się przyjść, kiedy dowiedział się, że nikt od niego nie będzie wymagał grania. Będzie 50 osób, mówiła pani Przełęska, a wśród nich spotka pan wielu znajomych, bo bywa u mnie i pan generał Różanowski, i minister Jaszuński, i prezes Grodzicki, i wiceminister Ulanicki. A pułkownik Wareda? Zapytał Dyzma. Owszem, dawniej bywał, zna go pan? Tak, to mój przyjaciel, odparł niedbale. No, w takim razie postaram się, by był na pewno. To bardzo dzielny człowiek i o ile się nie mylę, jest w doskonałych stosunkach z prokuratorem Warzykiem. Bodaj nawet Warzyk ożeniony jest z pierwszą żoną Waredy. Tak, tak, potwierdził Krzepicki, z tą z domu Hamel-Bajnówną, a Warzyk może w naszej sprawie zaważyć. Gdy Dyzma począł żegnać się z panią Przełęską, wstał także Krzepicki, oświadczając, że i na niego wielki czas, bo musi jechać na Mokotów. No to odwiozę pana, rzekł Dyzma, moje auto stoi przed bramą. Pani Przełęska usiłowała Krzepickiego zatrzymać, lecz stanowczo odmówił. Nie mogę, przyjdę na kolację, pa. Czy to pańska krewna, pani Przełęska? Zapytał go Dyzma, gdy wychodzili na ulicę. Nie, stara dobra znajoma, z jej mężem byłem w przyjaźni. To mąż pani Przełęskiej nie żyje? Żyje, odparł Krzepicki, mrużąc oko. Żyje, tylko nie wiem z kim. Grasuje za granicą. Ależ wózek, prima sort. Dużo też zjada benzyny? Ze 30 z ogonkiem, odpowiedział uśmiechnięty szofer, zatrzaskując drzwiczki. Dobrze jest mieć taki samochód, zakonkludował Krzepicki.
Po drodze mówił dużo o interesach, jakie są do zrobienia, jeśli się tylko ma pieniądze, zaś z milczenia Dyzmy wywnioskował, że musi to być człowiek niezwykle sprytny i ostrożny. Gdy wreszcie młody człowiek wysiadł przy Politechnice, szofer odwrócił się do Dyzmy. – Ja tego pana znam. To jest pan Krzepicki. On miał stajnię wyścigową, ale mu nie szło.
– Musi to być cwaniak – rzekł Nikodem. – Oho, ho – pokręcił głową szofer. –